sprawiedliwości za ścianę. Problem sprawiedliwości nie ma z tym rozmawiać w Europie. Panie radny, czy to prawda, czy PiS jest za ściankiem Europy, nawet konserwatywnej?
Nie, nie jest za ściankiem Europy i chciałem zarysować kilka różnic, które istnieją między PiS-em a partiami konserwatywnymi czy centroprawicowymi w Europie. PiS już na pewne kompromisy obyczajowe poszedł, do czego wrócę za chwilę. Będę się starał mówić szybko, bo rozumiem, że mam mało czasu. Chciałem nawiązać do tego tekstu Anny Fotygi, o którym wspominał Łukasz Warzycha. Dzisiaj Anna Fotyga się napisała na blogu swoim, na oficjalnej stronie PiS, bardzo ostrą krytykę Jacka Kurskiego, tego co mówił o traktacie lizbońskim i roli Jarosława Kaczyńskiego i dlaczego dzisiaj tracimy niepodległość. Między innymi winą obarczył Jarosława Kaczyńskiego. Anegdota jest następująca. Starałem się znaleźć ten tekst w wersji oryginalnej, jako że natrafiłem na niego w internecie na portalu Gazety Wyborczej, który, gdzie jak wiadomo Gazeta Wyborcza omawia zazwyczaj oficjalne statementy, mówiąc czystą polszczyzną, różnych polityków PiS. Omawia w charakterystyczny dla siebie sposób i oczywiście nie daje absolutnie linku do oryginału. Więc zastosowałem sztuczkę, którą zawsze stosuję, starając się znaleźć oryginał danego tekstu, czyli wziąłem fragment cytatu w cudzysłowie, do Google'a wrzucamy. Niestety nie ma szans, żeby znaleźć oryginał tekstu na blogu Anny Fotygi, oryginał, przypominam, zamieszczony na stronie PiS. Kilkanaście propozycji, które wyskoczyły mi na pierwszej stronie Google'a, to były omówienia tekstu Anny Fotygi w Gazecie Wyborczej, w Onecie, na Wirtualnej Polsce. Do czego zmierzam? Ja, gdy byłem jeszcze wicenaczelnym Rzeczpospolitej, przeszedłem szkolenie, specjalne szkolenie, co robić, żeby nasze teksty zamieszczone w Rzeczpospolitej w wyszukiwarkach wyskakiwały na pierwszym miejscu albo na drugim miejscu. PiS nie jest w stanie opanować prostej sztuki, to nie jest skomplikowane. Ja jestem kompletnym laikiem, jakoś dałem sobie z tym radę. Specjaliści w tej partii nie są w stanie opanować tej prostej sztuki, żeby oficjalne oświadczenia, oficjalne teksty, oficjalny głos, oficjalne komunikaty Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, Anny Fotygi, jakiegokolwiek innego lidera tej partii, wyskakiwały w Google'u, czy tam, gdzie najczęściej internauci tego typu rzeczy szukają, bez omówienia, żeby jak najszybciej docierali do oryginału. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że PiS przy naprawdę dużym postępie takiej profesjonalizacji swojej działalności politycznej. Ja na przykład uważam, że ta ostatnia kampania rzeczywiście była nie najgorsza, abstrahując od paru no, poważnych błędów oczywiście, ale od początku niemalże do samego końca ta kampania była prowadzona całkiem przyzwoicie i dużo lepiej niż kampania Platformy Obywatelskiej. Ale kampania polityczna przed wyborami do parlamentu, przed wyborami lokalnymi w coraz większym stopniu składa się z miliona różnych cegiełek. To, że żyjemy dzisiaj coraz większą część życia spędzamy w przestrzeni wirtualnej, sprawia, że politycy i specjaliści od kampanii wyborczej w Polsce i na zachodzie Europy mają coraz więcej, po pierwsze, mają coraz więcej zmartwień, ponieważ ten obszar działalności, prowadzenia kampanii się poszerza. Otóż nie wystarczą występy w telewizorze, w radiu, nie wystarczy wywiesić kilku plakatów i kilku billboardów, tylko właśnie trzeba na przykład zrozumieć, na jakiej zasadzie funkcjonuje, działa internet, jak zagospodarować internet, jak zagospodarować Facebooka, Twittera i co zrobić, żeby oficjalne oświadczenia, komunikaty, teksty liderów PiS zawsze wyskakiwały na pierwszym, drugim albo trzecim miejscu bez omówienia Gazety Wyborczej, bez omówienia Wirtualnej Polski. To jest jedna z tysiąca czy miliona cegiełek. PiS nie potrafi tego zrobić. Jeżeli nie potrafi także zrobić tych 999 innych rzeczy, które są wymogiem we współczesnej, nowoczesnej kampanii politycznej, to znaczy, że musi nadrobić stracony czas, że musi się jeszcze wiele nauczyć. To jest pierwsza rzecz, która odróżnia moim zdaniem PiS od wielu partii centroprawicowych na zachodzie Europy. Profesjonalizm. Profesjonalizm prowadzenia kampanii politycznej nie tylko w czasie wyborów. Prowadzenia kampanii politycznej przez cały czas. Przez cały czas. Partie francuskie, UMP, partia prezydenta Sarkozy'ego, to są partie, które mają sztaby ludzi, którzy zajmują się wyłącznie tym, jak prowadzić kampanię polityczną na Twitterze. Jest sztab ludzi, którzy niczym innym się nie zajmują. I prowadzą tylko kampanię polityczną swojej partii na Twitterze. Oczywiście używając najróżniejszych narzędzi, najróżniejszych sztuczek. Tego PiS-owi brakuje. Ja ostatnio śledziłem, ostatnia kampania, którą w miarę możliwości śledziłem, to oczywiście kampania do Cortezów, wspominana tutaj wielokrotnie. Zapewniam Państwa, że wystarczy obejrzeć kilka reklamówek telewizyjnych właśnie Partido Popular, Partii Ludowej, która te wybory wygrała. Gdybym nie wiedział, jakim człowiekiem jest Pedro Almodóvar, gdybym na przykład myślał, że jest heteroseksualistą i konserwatystą, to byłbym przekonany, że to on im zrobił te reklamówki. Mówię tutaj o warsztacie, nie o psychodelicznych wizjach. O warsztacie. Tego nie ma w Polsce. Tej sztuki nie opanowała ani Platforma, ani PiS, ani żadna inna partia. Ja już nie wspominam o kampaniach w Stanach Zjednoczonych, to już jest w ogóle, kampaniach telewizyjnych oczywiście, to już jest w ogóle inny wszechświat. Profesjonalizm to jest pierwsza rzecz, która odróżnia PiS od innych prawicowych partii w Europie Zachodniej. Jarosław Kaczyński, który często jest przedstawiany jako wybitny strateg i wybitny, doświadczony polityk, który myśli 20 ruchów do przodu, którego różne zagrywki polityczne są często dla nas nie do końca zrozumiałe, ale ich efekty widzimy dopiero po jakimś czasie, w moim przekonaniu dzisiaj zachowuje się niepolitycznie. Dlatego, że to, co w ostatnim czasie robi Jarosław Kaczyński, to jest maksymalizacja agendy. Pozwolę sobie użyć kolejnego archaicznego polskiego słowa. Maksymalizacja przekazu do swoich najtwardszych wyborców, która została jeszcze bardziej zintensyfikowana w momencie, kiedy doszło do schizmy i do odejścia tak zwanych ziobrystów. Wyraźna rywalizacja teraz na dotarcie do tego najtwardszego elektoratu prawicowego. Do czego to doprowadza? Doprowadza to do tego, że kiedyś Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w dużej mierze, przekonując Polaków do tego, że to jest jedyna partia, która jest w stanie zadbać o ich bezpieczeństwo publiczne, prawda? Partia, która walczyła z korupcją i walczyła o bezpieczeństwo publiczne. Do czego dzisiaj, poprzez maksymalizację tego przesłania, do czego doszliśmy? Doszliśmy do kary śmierci. Wyolbrzymiony przekaz. Nie mówimy już o bezpieczeństwie publicznym, nie mówimy już o bezpieczeństwie na ulicy, nie mówimy już o walce z patologiami, ze zbrodniarzami, z bandytami, mówimy o karze śmierci. Kontrowersyjne i bardzo dyskusyjne, przyznaję, tezy Radosława Sikorskiego wygłoszone w Berlinie, Trybunał za zdradę stanu. Próba wywołania wewnątrzpartyjnej debaty przez tak zwanych ziobrystów, upadek moralny. Proszę zwrócić uwagę, jak często ostatnio, między innymi w tym słynnym liście do członków partii, który zapewne wielu z Państwa czytało, pojawia się to sformułowanie, upadek moralny. Ziobro, upadek moralny. Wcześniej grupa z Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Paweł Koncyliusz, Paweł Kowal, upadek moralny. Maksymalizacja przekazu, maksymalizacja stygmatów, którymi obdarowuje Jarosław Kaczyński swoich przeciwników politycznych. To z kolei doprowadza do sytuacji, takie ulubione stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego, proszę tego nie odbierać jako stwierdzenie pejoratywne, po prostu stwierdzam fakt. Niebywały skandal. Proszę zwrócić uwagę, jak często Jarosław Kaczyński w najróżniejszych okolicznościach i przy okazji najróżniejszych debat politycznych używa tego sformułowania. Niebywały skandal. Ale jeżeli tego sformułowania używa się codziennie, jeżeli używa się tego sformułowania w debacie na temat szkolnictwa, w debacie na temat polskiej polityki zagranicznej, w debacie na temat polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Słyszymy o niebywałym skandalu niemal codziennie. Co uzyskuje w ten sposób Jarosław Kaczyński? Znieczula elektorat. Znieczula. Że jeżeli wszystko jest niebywałym skandalem, no to wyborcy zaczynają myśleć, to znaczy, że nic właściwie nie jest skandalem. Kiedy pojawia się niebywały skandal w rzeczywistości i Kaczyński o tym mówi jako o niebywałym skandalu, nie ma efektu. Nie ma efektu, ponieważ wyborca jest znieczulony. To jest kolejna rzecz, której mógłby się PiS nauczyć od wielu partii zachodniej Europy. To na przykład doprowadziło do sytuacji, w której, jak napisałem zresztą na moim blogu, PiS zabił debatę na temat wystąpienia Sikorskiego w Berlinie, ponieważ swoimi bardzo ciężkimi oskarżeniami pojawiło się nawet sformułowanie wygłoszone przez Joachima Brudzińskiego o tym, że Sikorski stara się podporządkować Polskę IV Rzeszy. Sikorski dzięki temu mógł uciec od najistotniejszych pytań. Od najistotniejszych pytań. Nie zadano mu pytania o to, na jakich zasadach wchodziliśmy do Unii Europejskiej, czy to nie oznacza, że powinniśmy renegocjować nasze traktaty, co oznacza jego propozycja, żeby kontrolować budżety narodowe. Wystarczyło zadać pytanie, a jeżeli się okaże, że jedyną szansą na obniżenie naszego deficytu budżetowego do poziomu poniżej 3% będzie obcięcie funduszy przeznaczonych na wojsko, jeżeli dostaniemy taką radę z Brukseli, tutaj panowie musicie tyle i tyle milionów złotych wyciąć. Co to oznacza dla dyskusji na temat polskiej suwerenności? Tych wszystkich pytań i wielu, wielu innych jeszcze Sikorski uniknął, uciekł od nich, ponieważ co Sikorskiemu największą radość sprawia, największą przyjemność? Kpiny z Kaczyńskiego. To jest facet, który nie rozumie na czym, jak się uprawia politykę w Europie. To jest człowiek, któremu się kojarzy wszystko tylko z jednym, czyli z II wojną światową, w domyśle. Z tym człowiekiem nie da się rozmawiać. PiS sam się zepchnął poza tę debatę. Przez to, że nie zdążył nawet zadać pytań. Nie zdążył zadać pytań, ponieważ przykrył wszystkie ewentualne pytania, które można by Sikorskiemu zadać. Słowo zdrada nie padło, ale myślę, że wielu polityków PiS było bliskich, mieli to na końcu języka. Ta maksymalizacja, pozwolę sobie taką paralelę przedstawić, trochę naciąganą, ale niestety lepszej nie byłem w stanie znaleźć. Słucham? Nie, mówię o słowie zdrada, słowo zdrada. Dobrze. Jak pamiętacie Państwo, w 1939 roku we wrześniu Polska dokonała inwazji miłującej pokój III Rzeszy i III Rzesza w ramach samoobrony dokonała kontrataku. I podczas tego kontrataku, po długich dyskusjach i debatach, marszałek Rydz-Śmigły uznał, że nie będziemy się bronić na linii Wisły, tylko nasze dywizje będą broniły całej tej, to było 1700 kilometrów granicy Prusy-Niemcy. Wiadomo, czym to się skończyło i prawdopodobnie podobnie by się skończyła kampania wrześniowa, gdybyśmy rzeczywiście wycofali wojska, część dywizji i bronili się na linii Wisły. Co robi PiS? PiS dzisiaj ustawia wojska wzdłuż całej granicy. Wzdłuż całej granicy. Ograniczając sobie niemal do zera możliwość manewru. To zawsze musi się skończyć tak samo. To zawsze musi się skończyć przerwaniem frontu w iluś tam miejscach i totalną degrengoladą, ucieczką, wycofaniem się. Te granice są inaczej. Nie wszędzie da się ustawić dywizję na samej granicy. W Stanach Zjednoczonych, ale też w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych to widać szczególnie, ponieważ partia republikańska to jest taka partia, jak to mówią Amerykanie, wielkiego namiotu. Nie? Jest tam ludzie o najróżniejszych poglądach, mniej czy bardziej mainstreamowych, jeśli chodzi o konserwatyzm amerykański. Ale jednak są tam pewne, jak to mówią Amerykanie, red lines, których się w partii republikańskiej nie przekracza. Nie wyobrażam sobie na przykład republikanina, który chciałby wygrać wybory do stanowego senatu, czy startować na gubernatora, czy wystartować w wyborach do Izby Reprezentantów, czy w wyborach prezydenckich, który uznałby, że najlepszym sposobem na zwalczenie kryzysu w Stanach jest podniesienie podatku. Dobrze mówię? Dobrze. Chyba tak. Chyba nie zdarzyło się to w najnowszej historii, żeby republikanie kogoś takiego wypuścili do boju. Co mamy w przypadku PiS-u? I przekazu dotyczącego szeroko rozumianych reform gospodarczych. W przypadku PiS-u mamy dwie twarze. Profesor Gilowski i profesora Rzeżyńskiego. Są dwa bieguny, jeśli chodzi o myślenie o gospodarce. Z jednej strony mamy profesor Gilowską, która i chwała jej za to, obniżała nam podatki i obniżyła składkę rentową. Z drugiej strony mamy profesora Rzeżyńskiego, któremu nie przeszkadzałoby wprowadzenie 50% podatku dla najlepiej zarabiających. Jarosław Kaczyński często mówi o tym, dwa lub trzy razy powiedział w wywiadach, że w czasach kryzysu należy sięgnąć do głębokich kieszeni. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na zdobycie elektoratu wielkomiejskiego, czy klasy średniej. Być może się mylę. Wracając do tej maksymalizacji, o której wspominałem, proszę zwrócić uwagę, w którym momencie pojawiła się propozycja przywrócenia kary śmierci. Ja Państwu podpowiem, w którym momencie. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy okazało się, że rząd Platformy Obywatelskiej poniósł totalną porażkę w kwestii wysyłania 6-latków do szkół. Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Przykryło sprawę. Przykryło, w moim przekonaniu, niebywały skandal, jakim była porażka tej pseudoreformy minister Hall. Ja myślę, że tam korki od szampana strzelały w siedzibie Platformy, jak oni się dowiedzieli, że dokładnie tego samego dnia, kiedy poszła informacja o 6-latkach, Jarosław Kaczyński zaproponował przywrócenie kary śmierci. To mi przypomniało jeszcze jedną anegdotę, mam nadzieję, że będzie ostatnia, jak 11 września 2001 roku, pamiętacie Państwo, co się wydarzyło, i wtedy do Tony'ego Blaira, premiera Wielkiej Brytanii, podszedł jeden z jego doradców i powiedział: panie premierze, to jest najlepszy moment, żeby ujawnić wszystkie złe wiadomości. No i PiS zagrał w jednej orkiestrze z Platformą, ponieważ udało im się przykryć naprawdę niebywały skandal. Partie zachodnie starają się jednak mówić do swojego elektoratu, do wyborców o rzeczach, które są dla nich najistotniejsze. Jest tak, amerykańscy dziennikarze mówią, że trzeba pisać o tym, o czym ludzie pracujący w firmach rozmawiają w kuchni. No, w firmach zazwyczaj jest kuchnia i się robi kawę, albo się przychodzi po wodę. Trzeba pisać o tym, o czym oni tam rozmawiają. No i teraz sobie wyobraźmy taką ileś tam firm w centrum Warszawy, czy w centrum Krakowa, i ludzie przychodzą do kuchni, rozmawiają, właśnie klasa średnia, tacy konserwatyści, o których Łukasz wspominał, którzy nie do końca może wiedzą, że są konserwatystami, o czym oni rozmawiają. Wiesz, należałoby przywrócić karę śmierci, tak myślę. Tak myślę, że masz. No. Proszę, kiedy się mówi o karze śmierci? Kiedy się proponuje przywrócenie kary śmierci? Kiedy wszystkie media piszą o jakimś brutalnym mordzie. To ma wtedy sens. Ja zwolennikiem kary śmierci nie jestem. Jestem, napisałem na blogu, karośmierciowym agnostykiem, ale politycznie to jest moim zdaniem absurd. To jest strzelanie kulą w płot, i to dużą kulą. Jeśli chodzi o kompromisy, wspomniałem o tym, że PiS na kilka kompromisów poszedł. Znaczy, myślę jednak, że ja jestem mocno konserwatywny w sprawach obyczajowych, no, jednak historia z Markiem Jurkiem i jego odejściem z Prawa i Sprawiedliwości, związana z kwestią wprowadzenia do Trybunału, do Konstytucji zapisu o ochronie życia poczętego, myślę, że to był jeden z pierwszych kompromisów, na który poszedł Jarosław Kaczyński. Ale jest jeszcze jedna sprawa, którą ja zawsze przytaczam, kiedy właśnie dyskusja schodzi na temat tego, na ile konserwatywny w kwestiach obyczajowych jest Jarosław Kaczyński i na ile konserwatywny jest Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy w 2005 roku, w sprawie in vitro panowała wolnoamerykanka. Nie ma do tej pory żadnych regulacji prawnych dotyczących in vitro. W Polsce można robić, co się chce. Mało tego, niektóre kliniki dostają granty ze Stanów Zjednoczonych po to, żeby przeprowadzać eksperymenty, o których wolałbym nawet tutaj nie opowiadać. Co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło między 2005 a 2007 rokiem, kiedy przegrało wybory, w sprawie regulacji prawnych in vitro? Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? W momencie, kiedy Platforma Obywatelska wyskoczyła z 5 bodajże projektami dotyczącymi uregulowania kwestii in vitro, co zrobił PiS? Obudził się. I co zaproponował? Zmaksymalizował przekaz. Zakaz in vitro. PiS ustami Bolesława Piechy zaproponował całkowity zakaz in vitro. Przez 2 lata nie robiąc w tej kwestii absolutnie nic. Moim zdaniem to jest kolejny sygnał niedobry dla konserwatystów, mówiący o tym, że jednak kwestie obyczajowe, na kwestie obyczajowe, na debatę na temat kwestii obyczajowych PiS tylko reaguje. On nie tworzy rzeczywistości politycznej. W tym obszarze jest absolutnie stuprocentowo reaktywny. Reaktywny. I kwestia in vitro jest moim zdaniem najlepszym tego przykładem. Kilkakrotnie wspomniana Partia Ludowa Hiszpańska oczywiście bliżej jest jej do Platformy Obywatelskiej. Przypomnę tylko, że burmistrz Madrytu pochodzący z tej partii, kiedy zostały wprowadzone przez lewicowy rząd małżeństwa homoseksualne, on udzielił pierwszego, jako burmistrz Madrytu, udzielił pierwszego homoseksualnego małżeństwa w Madrycie. Burmistrz partii prawicowy. Oczywiście, gdy spojrzeć na sondaże, o czym też już mówiliśmy wielokrotnie, w Hiszpanii ponad 60% Hiszpanów nie ma nic przeciwko małżeństwom homoseksualnym, nazywaniu związków homoseksualnych małżeństwami. Blisko 50% nie ma nic przeciwko temu, żeby małżeństwa homoseksualne adoptowały dzieci. W Polsce, jak wiemy, to jest, tutaj Tomek Żukowski pewnie będzie wiedział lepiej, ale jest 5, 7, 10 może procent. 5% Polaków, z tego co pamiętam, zgadza się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. No, różnica jest gigantyczna, więc oczywiście polska prawica jest w dużo, dużo lepszej sytuacji. Na koniec jedna rzecz. Partie prawicowe na zachodzie Europy, inaczej. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że leitmotivem działalności politycznej Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj w starciu z Platformą Obywatelską jest kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Nie. Kto nie jest przeciwko Platformie Obywatelskiej, ten jest przeciwko nam. Kto nie uważa premiera Tuska za najgorszego premiera ostatniego dwudziestolecia, ten jest przeciwko nam. To jest problem. I ta retoryka to jest ta właśnie retoryka, która zamyka Kaczyńskiemu i zamyka PiS-owi drogę do centrum. Kaczyński powinien pokazać inną twarz, pokazać twarz człowieka nie tylko zatroskanego o przyszłość Polski, ale także pokazującego, że coś w Polsce dobrego się dzieje. Proszę mi przypomnieć, kiedy ostatnio słyszeliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który by powiedział, że coś w Polsce się dzieje dobrego, cokolwiek, że jakiś biznesmen osiągnął sukces, że jakiś naukowiec coś fajnego wynalazł, cokolwiek. Było głosowanie, jak Państwo pamiętacie, na Światowy Cud Natury, Mazury startowały, taka kampania, głosowanie przez internet, wiele osób się w to zaangażowało, także ludzi z szeroko rozumianego konserwatywnego obozu. Pomyślałem sobie kiedyś, oglądając wiadomości i właśnie reportaż na temat Mazur, dlaczego prawica w Polsce nie wykorzystuje takiej okazji. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie pojedzie, nie zrobi sobie konferencji prasowej na Pomoście, gdzieś nad jeziorem i nie powie: Polacy, głosujcie na Mazury. Ile by to kosztowało? Jak prostym byłoby to zabiegiem? Zupełnie niepolitycznym, prawda? Jak mogłoby, jak taki jeden drobiazg mógłby też złamać to takie przekonanie społeczeństwa w dużej mierze błędne, że Kaczyński to jest człowiek, który zawsze ma zaciśnięte zęby. Kilka takich ruchów, wydaje mi się, wystarczyłoby, żeby otworzyć tę furtkę do centrum. Trzeba tę furtkę do centrum otworzyć i przestać mówić Polakom, kto nie jest przeciwko Platformie, ten jest przeciwko nam. Dziękuję.